ponieważ do tego chcę nawiązać do tego i troszeczkę o tym opowiedzieć, to przypomnę, czy ktoś pamięta, o czym była mowa, o przebaczeniu. Mówiłem o tym, że przebaczenie to nie jest jakiś akt, jakaś wypowiedziana formułka, ale to jest postawa, jaką zajmujemy wtedy, kiedy jesteśmy zranieni, skrzywdzeni przez kogoś i niczego tak bardziej nasze serce nie potrzebuje, jak ukojenia, uleczenia tej krzywdy, której doznaliśmy, i jedyną drogą jest przebaczenie sprawcy. I to nie w naszym sercu, niekoniecznie powiedzenie mu o tym, poinformowanie go o tym, ale taka modlitwa do Boga, że przebaczamy, i kiedy tak naprawdę z całym sercem przebaczymy, nie mamy żalu i pretensji, jest nam po prostu lepiej, niż gdybyśmy nosili tą krzywdę, to zranienie. Bo tak naprawdę żadne przeprosiny nie uleczą naszych ran, a szczere przebaczenie tylko, że tak mi się wydawało, że to ładnie ująłem i omówiłem, ale długo nie czekałem, bo pastor zacytował po mnie w swojej usłudze, chociaż była na inny temat, taki fragment Ewangelii, wypowiedź Pana Jezusa na krzyżu: Ojcze, przebacz im. I tak sobie pomyślałem, że tyle mówiłem i nie powiedziałem tego, co jest najważniejsze. To nie my przebaczamy. To Bóg przebacza. Przebaczenie nie jest instrumentem, narzędziem w naszych rękach, którymi możemy mieć wpływ na cokolwiek innego niż tylko na nasze życie. Bo my mamy przebaczać poprzez wołanie do Boga. Musimy w sercu przyjąć taką postawę szczerą przebaczenia i przyjść z tym do Boga i poprosić, żeby Bóg przebaczył. Bo to Bóg przebacza tym, którzy krzywdzą, i leczy serca tych, którzy są skrzywdzeni. To nie jest tak, że, bo nieraz się słyszy, nie wiem, takie powiedzonko to brzmi tak delikatnie, a to jest bardzo mocne określenie: po moim trupie. Po moim trupie, albo ja się będę smażył w piekle, ale ty też, bo ci nie przebaczę. Gdzie takie może być nastawienie? W złości, w nerwach. Absolutnie odbiegające od tego, czego Bóg oczekuje od nas. Bo to, że my komuś nie przebaczymy, to nie znaczy, że Bóg nie przebaczy tamtemu, kto nas skrzywdził, ale na pewno nie przebaczy nam. Bo takiej modlitwy nauczył nas Pan Jezus, nasz Zbawiciel, abyśmy się modlili do Boga, żeby tak nam przebaczał, jak my przebaczamy. A my mamy przebaczyć w swoim sercu. I to nie jest żaden akt łaski. To nie jest żaden akt, na którym możemy zbyć jakiś kapitał ludzki, chrześcijański, braterski. Słuchaj, ja ci przebaczyłem. Osoba, której przebaczamy, nie musi usłyszeć od nas formułki, że przebaczamy ci. Ale jeśli przebaczymy szczerze, w sercu, wołając do Boga, żeby też wybaczył, bo my wybaczyliśmy, to będzie to widoczne w naszych następnych relacjach z tą osobą. Nikt nam nie musi powiedzieć, że nam przebaczył, bo my to będziemy odczuwali, będziemy to widzieli. Nie boję się tego, że wróciłem do tematu przebaczania, bo to jest temat ważny. Temat, który stanowi o naszym życiu wiecznym. Bo do życia wiecznego jest potrzebne Boże przebaczenie. Ale kiedy modlimy się do Boga, żeby przebaczył Bóg tym, którzy nas skrzywdzili, lub my myślimy, że nas skrzywdzili, to już teraz nie będziemy tego dzielić, to Bóg przebacza, to załatwiamy przebaczenie sobie z naszego życia, z naszych grzechów. Nie załatwiamy przebaczenia tej osobie, której przebaczamy, ale załatwiamy swoje życie. Bo czy my przebaczymy, czy nie przebaczymy, to Bóg rządzi się swoim sądem i On będzie sądził. Nie możemy przez swoje nieprzebaczenie, noszenie urazy zamknąć komuś Bożego przebaczenia. Bo nie, przebaczenie nie jest narzędziem sądu i kary. A my byśmy tak gotowi byli poświęcić swoje życie, żeby też ktoś poszedł na dno, do piekła. Te określenia, powiedzenia, które zacytowałem, po moim trupie razem się będziemy smażyć, są częste w świecie i być może ktoś, kto jest chrześcijaninem, a nie rozumie, na czym polega przebaczenie, na czym polega miłość bliźniego, jeśli w swoim sercu gdzieś mu takie coś by się chciało wyrywać, chociaż to tłamsi, to niech wie, że jeszcze wiele pracy jest nad sobą samym. Abyśmy umieli przebaczać i wiedzieli, że z tym przebaczeniem nie idziemy targować się do innych ludzi, ale z przebaczeniem idziemy do Boga, prosząc, aby to Bóg przebaczył. Bo Bóg przebacza i leczy nasze rany. Przeczytałem dzisiaj takie słowo. Zmienię temat. Trochę zmienię temat, bo nadal pozostaniemy przy życiu z Bogiem. Takim codziennym życiu z Bogiem i patrzeniu na swoje życie w świetle Bożego Słowa, ale i naszego serca. Czy dobrze rozumiemy, czy dobrze postępujemy? Jeden werset w Przypowieściach Salomona z 10 rozdziału. Dwudziesty drugi wiersz na stronie 712. Te przypowieści, chociaż są to często pojedyncze wersety, a werset nawet w formie przeciwstawień, jeśli jest dobry dzień, kiedy Bóg nas chce dotknąć, to potrafi dotknąć i pokierować nasze myśli na jakiś tor, na tor refleksji nad swoim życiem i udziału Boga w naszym życiu. 22 wiersz i czytamy tak. Błogosławieństwo Pana wzbogaca, lecz własny wysiłek nic do niego nie dodaje. Znam ten akurat z tych przypowieści Salomona. Niektóre z przypowieści są takie bardziej znane, ale tak naprawdę nigdy się nad tym nie zastanawiałem. I dziś też mu się może nad tym nie zastanawiałbym, ale od razu przypomniał mi się inny fragment Słowa Bożego. Jeśli Pan domu nie zbuduje, próżno trudzą się budowniczowie. I tak sobie pomyślałem, czy czy rola Boża, błogosławieństwo ogranicza się tylko do zbudowania domu? Gdybyśmy to mieli... Bo ktoś może pomyśleć, że Bóg daje taki power, taką siłę takiego kopa, taką inwestycję na początek, a później już ciągniemy sami. Że Bóg zbuduje dom, ale my już go umeblujemy i w ogóle będziemy sobie wiedli wspaniałe życie, bo przecież Bóg nam pobłogosławił, zbudował dom. Ale tutaj czytamy, że własny wysiłek nic do niego nie dodaje. Do tego, czym Pan nas wzbogaci. A często chcemy w różnych sprawach na Bożym błogosławieństwie budować dalej po swojemu. Na Bożym fundamencie, na Chrystusie, na nawróceniu się, na porzuceniu nałogów, na sprawianiu dobrego wrażenia, być może szczerze i uczciwie. Chcemy już, stojąc mocno na nogach, iść o własnych siłach bez Boga. Ale Słowo Boże nas zawsze napomina, że kto stoi, niech baczy, aby nie upadł. I ten werset, że błogosławieństwo Pana wzbogaca, mówimy amen. Ale własny wysiłek nic do niego nie dodaje i też musimy powiedzieć amen. Jeśli Pan domu nie zbuduje, próżno trudzimy się, żeby go zbudować. Ale jeśli Pan w tym domu nie zamieszka i nie będzie kierował życiem tego domu, też próżno się trudzić, próżno dodawać własny wysiłek. Nie możemy zrezygnować z Boga. To, że On wiele zmienił w naszym życiu, że postawił nas na nogi i pchnął w dobrym kierunku, to nie znaczy, że możemy iść, że jesteśmy po prostu wyprowadzeni na drogę bez Boga. Bóg chce być z nami i my powinniśmy chcieć, żeby był z nami. Wtedy to nasze życie będzie ciągle budowane we właściwy sposób. Własny wysiłek nic nie dodaje do tego, czym Pan wzbogaca. Ale to nie znaczy, że nie mamy dokładać własnego wysiłku. Mamy dokładać wszelkich starań, aby nie stracić Pana z oczu. Jego przykazań na co dzień. Bóg jest tym, który buduje nasz dom. Bóg jest tym, który błogosławi i wzbogaca. I własny nasz wysiłek nic do tego nie dodaje. Ale Pan też sam nie chce budować i wzbogacać. Pan chce, żebyśmy dojrzeli do tego, abyśmy wspólnym wysiłkiem. Wspólnym to znaczy Bóg i ja. Bóg i ty. Każdy z nas z Bogiem może budować. Ale Bóg dostarcza materiały na budowę. Bóg jest kierownikiem budowy. I Bóg buduje według swoich planów. Jeśli będziemy Mu posłusznymi robotnikami, nasze życie będzie szczęśliwe. Niezależnie od tego, czy komuś z zewnątrz się będzie podobał kształt tego domu, kolor czy wyposażenie. Ale jeśli jest to nasze życie zgodne z Bożą wolą, będziemy mieć pokój w sercu. Będziemy mieć miłość do bliźnich. Będziemy umieli kochać i przebaczać. I to jest to, czego Bóg od nas oczekuje. I to jest to, czego ja oczekuję, bo to daje pokój do serca i czyste sumienie. Amen.
Chwała Panu Bogu za wspaniały czas, za wspaniałe słowo. Ta pieśń piękna, Ojczyzna mnie wabi i wzywa. U Ojca tam stanąć już mam. Idę tak coraz wyżej, jak ta pieśń. Krzyk z serca się mego wyrywa, tak w górę, w górę, w górę i nagle taki zawrót, taki zwrot z powrotem na ziemię. Chcę wiernie przykazań strzec twych. Ojej, znowu ziemia. Ale to jest piękne, wiecie, że autor czy autorka, już nie pamiętam tej pieśni, rozumiała, że żeby tam stanąć, to trzeba tutaj życie wieść. I tak cały czas tutaj jest. Ty znasz mego serca pragnienie. U Ojca do Ciebie tęsknota mnie zwie, ale niech życia mojego dążenia wciąż chwalą i wywyższają Cię. Piękne słowa. Cały czas ach, rozpal to święte pragnienie, by w prawej czystości tu żyć. Trudno jest żyć bez takiego ognia Bożego w czystości. Wiecie, myślę, że dlatego ludzie nie chcą dzisiaj, nie chcą słuchać o świętości. Naprawdę nie słuchają, nie mają świadomości nawet, ponieważ nie słuchają, nie mówią o tym, to nawet w świadomości nie mają tego, że my mamy żyć w czystości, w świętości. Trudno jest żyć w takim pragnieniu czystości bez Bożego ognia. Ponieważ ludzie mają dzisiaj, nie mają Bożego ognia. Wielu chrześcijan nie ma Bożego ognia, bo na przykład wielu się nie narodziło nawet na nowo. Po prostu przyszli do kościoła. Nie mają Bożego ognia, nie mają ognia Ducha Świętego, który zapala to pragnienie daje, by żyć święcie. A z własnych wysiłków, na własnej bazie, samego siebie, świętość nie pasuje, jak nie wiem, zgrzyta cały czas. Bo jak tu? No jak żyć święcie? Jak wyrzec się wszystkiego? No jak? Mają ludzki zapał, mają ludzkie pokłady sił, żeby wiele rzeczy robić. Ludzkie pokłady, wystarczą ludzkie pokłady sił, pragnień, żeby na przykład dać na tacę, nawet dużo dać, żeby zrobić czyn społeczny dla Kościoła. Żeby wziąć udział, nie wiem, w przygotowaniach jakichś ewangelizacyjnych, żeby, nie wiem, no wiele rzeczy można robić, mając pokłady swoich sił. Ktoś lubi dzieci, to będzie miał szkółkę niedzielną. A ktoś lubi być nauczycielem, to będzie właśnie uczył dzieci. Natomiast do świętości nie ma, za mało jest. Nie wystarczają nasze pokłady. One nawet inaczej powodują, że stronimy od świętości, że mówienie o świętości jest jest przykre nawet dla tych ludzi. I wielu nie zna. Wiecie, po ostatnim dostałem taki list, bardzo powiem, fajny, no, taka nagroda, ponieważ na ostatnim nie będę nagrywał. Zatrzymać? Że ta pieśń mówi o tym, rozpal to święte pragnienie. Trudno jest żyć w świętości bez świętego Bożego ognia. Ale myślę, przecież Pan Bóg, Pan Jezus mówi, ogień przyszedłem rzucić na ziemię. Cóż to za ogień? Jak nie ogień, który nas wypala, oczyszcza i prowadzi do świętości. I jakże pragnę, żeby już płonął. To jest pragnienie, głębokie pragnienie Jezusa. Boga. I być zapalony tym ogniem, Bóg chce, żeby każdy był. Wystarczy się zbliżyć do Boga. Z takim pragnieniem. Zbliżyć się do Boga. Jakim by się nie było. Możesz być dzisiaj takim, a cię nie obchodzi tak to, co będziemy akcentować świętość. Nie przesadzajmy. Są jeszcze inne tematy. Jasne, że są. Może nawet takim jesteś, albo ci się nie udaje w tej świętości. Wystarczy, kochani, szczerze przybliżyć się do Boga. Przybliżyć się do Boga i zapali się ten ogień. Po prostu zapali się. Wiecie, że jak się jakiś materiał, powiedzmy, jedna świeczka się pali i przybliży zapałkę, nawet w ten ogień nie wejdzie, a blisko, to tego żaru zapali się, nawet nie stykając się z nim, prawda? Jeśli my się przybliżymy do Boga, Bóg jest bardziej mocny i emanuje większą mocą niż milion świeczek. Stanąć przy Bogu takim i Bóg zapali ten, i zapalimy się. Jak się pali mocno ognisko, a położysz, spadnie papier obok, jak się mocno pali, taki to się zapali tam się zapali. Zapalimy się i jeśli się zapalimy, jeśli będziemy wypełnieni Duchem Świętym i będziemy w tym Duchu postępować, to On wzbudza takie pragnienie, by żyć święcie, by walczyć o to. I będziemy tak, jak ten autor tej pieśni, by w prawej czystości tu żyć. By to, co ma jeszcze znaczenie dla mnie, dla mnie, nie z Bożych rzeczy, w Twym świetle spłonęło jak nić. Tak, żeby wszystkie nasze prywatne, nasze ludzkie, nasze cielesne pragnienia, rzeczy, żeby spłonęły. To jest to oczyszczenie Boże. Jak kiedy one płoną, to na ich miejsce rodzą się Boże pragnienia. Na ich miejsce rodzą się Boże pragnienia. Wiem, Ojcze, że dasz tym królestwo, co w duchu biednymi wciąż są. Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem ich jest królestwo niebieskie. Nie jest wstyd być ubogim w duchu. Ciągle potrzebować więcej, ciągle pragnąć. Naprawdę czuć głód. To jest piękny stan. Być takim. W świecie jest to niedobry stan. Ludzie się wstydzą takiego stanu. Jak ciągle coś chcesz, ciągle potrzebujesz. No ale tutaj to sobie możesz zapracować. Natomiast w dziele Bożym, Mariusz czytał ten piękny wiersz, błogosławieństwo Pana wzbogaca, lecz własny wysiłek nic do niego nie dodaje. Własny wysiłek nic nie dodaje do tego bogactwa, do wzbogacenia, a błogosławieństwo Pana wzbogaca. Dobrze jest ufać temu i wierzyć temu. Kochani, szczególnie młodzi, którzy stoicie przed życiem i mówią wam, och, jak to trudno, trzeba się wybić, trzeba drapać pazurami, żeby mieć, tak? Bo wszyscy drapią. Jak nie ty wydrapiesz, to obok ciebie ten wydrapie. Twoje. Musisz być taki. Dobrze jest zaufać Bogu. Na własny wysiłek nic nie daje. Nic. Błogosławieństwo Pana ubogaca. Błogosławieństwo Pana, a błogosławić będzie tych, którzy wiem, że dasz tym królestwo, co w duchu biednymi. No piękna. Piękna pieśń, piękne myśli. Przeczytam fragment, który jest super dobrze znany. Możecie czytować go prawdopodobnie z pamięci. Ale fragment, który powiem tak, ile razy go nie czytam, daje mi tyle radości. Powiem tyle czci dla Jezusa, jak żaden inny może. Jeśli podaję pieśń, to prawdopodobnie na ostatnich 8 pieśni to ja podaję tą pieśń, bo kocham te słowa. Widzę w nich takie bogactwo Jezusa Chrystusa i w Nim. W 61 rozdziale Izajasza zapisane. Pierwszych 5 wierszy. Duch Wszechmocnego Pana nade mną. Gdyż Pan namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę. Posłał mnie, abym opatrzył tych, których serca są skruszone. Abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie. Abym ogłosił rok łaski Pana i dzień pomsty naszego Boga. Abym pocieszył wszystkich zasmuconych. Abym dał płaczącym nad Syjonem zawój zamiast popiołu. Olejek radości zamiast szaty żałobnej. Pieśń pochwalną zamiast ducha zwątpienia. I będą ich zwać dębami sprawiedliwości, szczepem Pana ku Jego wsławieniu. I odbudują starodawne ruiny, podźwigną opustoszałe osiedla przodków, odnowią zburzone miasta, osiedla opustoszałe od wielu pokoleń i stawią się obcy, aby paść wasze owce, a cudzoziemcy będą waszymi oraczami i winiarzami. Jeszcze może połowę szóstego. A wy będziecie nazwani kapłanami Pana, sługami naszego Boga mianować was będą. Kogo nie rozrzewniają takie słowa? Posłał mnie, abym opatrzył tych, których serca są skruszone, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie. I widzimy te czyny Jezusa, prawda? Cudowne. I naprawdę, no, rozrzewniają nasze serce, naprawdę. Abym pocieszył wszystkich zasmuconych, wszystkich. Abym dał płaczącym nad Syjonem zawój. No, kto to jest? Jezus, tak? Jezus przyszedł to uczynić. Ale na jedną rzecz chciałbym na wstępie zwrócić uwagę. Oczywiście Pan Jezus przyszedł to, w Nim to się stało prawdziwe, realne. W Nim się to zmaterializowało, w Jezusie Chrystusie. I się przełapałem na tym, że jakby całą zasługę tych błogosławieństw umieszczałem w Jezusie. No On przyszedł. On uzdrawiał. On przywracał ślepym. On pocieszał. A Ojciec był gdzieś tam obserwatorem z nieba. A tu jest napisane tak. Tak się zaczyna. Pan mnie namaścił. Bóg mnie namaścił. Do czego? Po co? Abym ogłosił jeńcom wyzwolenie. Abym ślepym dał przejrzenie. Kto to zrobił? Kto to powiedział? Idź i daj ślepym wzrok. To Bóg. Bóg mnie namaścił. Bóg mnie posłał. Kochani, to jest miłość Ojca. Miłość Boża. Bóg namaścił Jezusa, aby to było możliwe do wykonania, aby On mógł, bo bez namaszczenia tego szczególnego by nie mógł tego uczynić. Ale Bóg go namaścił. Bóg powiedział, idź, opatrz rany tych, których serca są skruszone. To Ojciec nasz w niebie, którego nie widzimy, nigdy nie widzieliśmy, którego nie może zobaczyć człowiek, oko ludzkie. To Jego łaska, to Jego dobroć, to Jego głos. Idź, pociesz wszystkich zasmuconych. Idź, daj olejek radości tym, którzy płaczą nad Syjonem. To Pan Bóg. To jest dzieło łaski, to nie jest dzieło Jezusa tylko, czy dzieło Ducha Świętego. To jest dzieło Boga Ojca. I Jezusa, i Ducha Świętego. Ale zaczęło się od Ojca. To Bóg się nad nami zlitował. Nasz Stwórca, Bóg. To Bóg szukał baranka. I nie mógł znaleźć na ziemi. To Bóg szukał baranka. I oczekiwał na baranka. I znalazł się baranek, Jezus. Chwała Panu Bogu, chwała Jezusowi. dobry stan, kiedy serca są skruszone. Opatrz rany tych, których serca są skruszone. Ogłoś jeńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie. Gdyby to nie Bóg wziął w swoje ręce, to byśmy byli jeńcami przez całe wieki. Nie powstałby. Byliśmy jeńcami szatana, diabła. Byliśmy jego więźniami, więźniami grzechu, ale tak naprawdę tym naszym władcą był diabeł. Wiecie, nie pomógłby bunt, słyszę się nieraz o buntach w więzieniach, ale te bunty są przeważnie, chyba w 99% zlikwidowane, nie? Nie ma, że co bunt to połowa więzienia ucieknie. Nie ma. Zginie ileś tam osób i wszyscy siedzą dalej w więzieniu. Więc gdybyśmy, tym bardziej my, wiecie, w więzieniu przez ludzi pilnowanych, z więzienia pilnowanego przez diabła, gdybyśmy się nawet zbrumwili jako my, grupa tu połczyńska, wyrwiemy się, zbuntujemy się, ucieklibyśmy? Nigdy. Nie byłoby takich silnych, sprytnych, mocnych, aby z tego więzienia duchowego uciec. Ale to Bóg wymyślił. To Bóg, to jest inicjatywa Boża. Ogłoś jeńcom wyzwolenie. Wejdź do tego więzienia i powiedz, wyjdźcie na wolność. I Pan Jezus wszedł do tego więzienia. Jest napisane, Pan Jezus mówi o sobie, że jakże może ktoś zwyciężyć szatana, gdy nie wejdzie do jego domu, do jego mieszkania. Jakże możesz go zwyciężyć, jeśli on tam mieszka? Musisz tam wejść. Nikt tam nie mógł wejść jako wyzwoliciel. Wchodziliśmy tam jako niewolnicy, bo byliśmy niewolnikami, ale Jezus szedł jako zwycięzca. Powyrzucał, uprzątnął ten dom. Uprzątnął ten dom, powyrzucał jego meble. Tym domem szatana było nasze serce, nasze życie. Jezus wszedł do tego życia i powyrzucał, pousuwał. Chwała Panu Jezusowi. I ogłosił wolność nam, tak jak dekret o wolności przychodzi do więzienia. I w tym dekrecie pisze, ten i ten, skazany za to i na to, na dożywocie, czy na karę śmierci, ogłaszam ci wolność. Idź i ogłoś jeńcom wolność. I tak nam została ogłoszona wolność. Ceńmy tą wolność, kochani. Bądźmy wdzięczni temu, który przyniósł nam wolność, bo uratował nie tylko nasze, nie wiem, tu życie, 70 lat. Wieczność naszą uratował. Chwała Panu Jezusowi. Wieczność naszą, bo tam byśmy wieczność spędzili, nie 70 lat. Całą wieczność. To jest piękne wyzwolenie. To Bóg ogłosił dzień pomsty nad wrogami. Nie udałoby się żadne powstanie przeciwko ciemiężcy. Żadne powstanie. Żadna rewolucja by się nie udała. Nie, Pan, ten Bóg tego świata, zbyt mocny. Szans nie daje nikomu. Ale Bóg ogłosił dzień pomsty. Bóg. I pomścił. I rozprawił się z wrogami naszej duszy, z grzechem, z szatanem, ze światem i ze śmiercią. Chwała Panu Jezusowi. Zobaczcie. Piękna rzecz. Abym dał płaczącym nad Syjonem zawój zamiast popiołu. I to tak też mocno to przemówiło do mnie. Tym razem z kolei. Jak płaczesz nad Syjonem. Nad Syjonem. Syjon zawsze symbolizuje Boży dom. Boże miejsce. Miejsce Bożego przebywania wśród ludzi. Syjon. Boża góra. I teraz płaczącym nad Syjonem. Kiedy trzeba płakać było nad Syjonem? Kiedy widać było jego skażenie, prawda? Kiedy płakali prorocy nad Syjonem? Możemy przeczytać kiedy. kiedy grzech wdzierał się do świątyni, do życia ludu Bożego, kiedy świat się wdzierał, Boży prorocy płakali. Tamci, którzy ściągali obcych bogów do Syjonu, którzy ściągali grzech, byli szczęśliwi, bo to ich życie, no, nareszcie nie jest pod zakonem. No, możemy żyć jak w świecie. Nikt nie musi, no nie wiem, tego się wyrzekać, tamtego się wyrzekać. Po co mamy się wyrzekać? Fajnie się straszyć. Oni byli zadowoleni, ale płakali. Boży ludzie płakali. Bóg płakał. Bóg się smucił z tego powodu. Bóg się gniewał z tego powodu. Kochani, dzisiaj Syjon, powiem, stan Syjonu, Góry Bożej, jest naprawdę godny płaczu. Godny płaczu. I teraz jeśli płakać, czy płakać nad Syjonem? Co z tego będę miał, że będę płakał nad Syjonem? Ale powinniśmy płakać. Kto to? Nechemiasz, tak? Jak sobie wspomniał o Jerozolimie, o zburzonych murach, to tak się przejął, że król to zauważył, nie? Powiedział, coś się dzieje z tobą. Co jest? Czemu taki jesteś? Smętna twoja twarz, dusza twoja chora. Co jest? Jak się mam cieszyć, panie królu? Jak się mam cieszyć? Oto dom pański leży w gruzach, oto miasto Boże zburzone. Jak się mam cieszyć? I dobrze jest przeczytać sobie, co później Bóg mówi o Nechemiaszu, Ezdraszu, o tych, którzy odbudowywali Jerozolimę i świątynię. Dobrze jest przeczytać słowa Boga skierowane do nich. Dał, abym dał płaczącym nad Syjonem. Kochani, jak widzisz brata i siostrę, pomyślmy o tym naszym Syjonie, połczyńskim Syjonie, takiej cząstce Syjonie, bo to tak jest. Połczyński, białogardzki, czy jakikolwiek inny, gdziekolwiek jest garstka Bożych dzieci, to jest taki duchowy Boży Syjon. Jeśli widzisz, że tam gdzieś ktoś ma porozwalane mury, czy płaczesz nad tym? A czy powinieneś płakać? Jak jesteś Bożym mężem, to powinieneś. Nie myślę tu o braciach, tylko oczywiście tak, to niech to będzie jedno określenie. Powinieneś płakać. A nie wzruszyć ramionami, a powiedzieć, to jego sprawa. Powinniśmy płakać. Czy to coś da? Nie wiem, czy to coś da temu, nad którym będziesz płakać. Ale wiem, co to da tobie. Abym dał płaczącym nad Syjonem zawój zamiast popiołu, olejek radości zamiast szaty żałobnej. Wiecie, nosimy wiele brzemion nosimy. Mówimy, no tak, trudno, nie mogę tego odrzucić. Jeśli dzieci nasze są nieposłuszne, jeśli dzieci nasze idą w świat, czy nie nosimy brzemienia? No oczywiście, że nosimy. Nie chcielibyśmy takiego brzemienia mieć, prawda? Prawda? No ale nosimy. Bo kto ma nosić to brzemię? Nosimy. Wiele innych brzemion nosimy, nie wiem. Może być u kogoś troska albo nadgorliwość o dzieci, o wyszedł z domu, nie wiem, ożenił się, czy wyszła za mąż, ojeny, brzemię masz, jak ona tam sobie da radę, czy on? Jak oni sobie tam dadzą radę? Nieraz nawet takie brzemiona nosimy. Nie wiem, czy potrzebne. Może nadwrażliwość, może nadopiekuńczość, co Pan Bóg opuści? Jeśli są dziećmi Bożymi, nie opuści. Ale nieraz bierzemy takie brzemiona. No jeśli to jest, jeśli mamy powody, to przecież bierzemy te brzemiona i nie jest nam z nimi lekko. Kochani, wiecie, takie brzemię, ale wziąć takie brzemię z powodu Syjonu, z powodu ludu Bożego, Jak myślicie, czy Bóg powołał dzieci dzisiaj Boże po to, żeby się świat z nich śmiał? I z Boga? Czy po to Pan Bóg powołał kościoły dzisiaj różne, żeby urągały Bożemu majestatowi? A są takie, absolutnie są takie. Wiele takich jest. Czy nie trzeba płakać nad tym? No ale po co mi to brzemię, może powiesz. A powiem, a po co te inne brzemiona bierzesz? No bo ważne, a to nieważne? O Boże Syjon? Ważne. I w tym brzemieniu jest żałobna szata? I w tym brzemieniu jest popiół obecny, ale Pan Bóg mówi tak, że posłał Jezusa Chrystusa, namaścił Jezusa, abym dał płaczącym nad Syjonem zawój zamiast popiołu. Olejek radości zamiast szaty żałobnej. Ja myślę tak, bo zobaczysz, że twoje modlitwy zostały wysłuchane. Nieś to brzemię o Syjon. Nieś to brzemię o swoich dzieciach, o swoim, nad tymi niezbawionymi jeszcze. Nieś to brzemię. Nad tymi, którzy odstępują, tymi, których życie ziębnie, to duchowe życie. To jest też brzemię. Weź to brzemię. Płacz. Niech się pojawi popiół. Dobra rzecz, to jest dobra rzecz, kochani. Nieśmy to brzemię, a przyjdzie czas, że Pan Bóg da ci olejek radości zamiast smutku. Chwała Panu Bogu. My naprawdę możemy wiele zrobić, wiecie? My możemy wiele naprawdę zrobić. Wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego. I gdybym was teraz zapytał, co może? No wymień coś konkretnego, nie hasło. Byście mieli problem. No co może dać modlitwa sprawiedliwego? Wiele może dać modlitwa sprawiedliwego. Wiele. Nie troszkę. Nie kiedyś, raz na 100 lat. Wiele może dać usilna modlitwa sprawiedliwego. Módlmy się do Boga, bo Bóg ich nie powołał po to. Mówię, módlmy się o tych, którzy ziemną, módlmy się o tych, którzy stronią od Boga. Módlmy się o tych, którzy kuleją jeszcze, których stan Syjonu jest naprawdę taki słaby. Módlmy się o nich. Bo nie po to Bóg ich wezwał z tego świata, żeby w takim stanie żyli. A Bóg da nam pieśń pochwalną zamiast ducha zwątpienia. Temu towarzyszy ten duch zwątpienia, przychodzi, jak się modlimy o takich, nie? Przychodzi ten duch, ach, już nie mam siły, ach, to jest duch zwątpienia. Nie, odrzucajmy, zwyciężajmy to. Bo to nie mój wymysł, to nie moja metoda, kochani, to nie mój program. Tym powiedział, mam taki program, wymyśliłem. Modlitwa za niewierzącymi, modlitwa za dziećmi, którzy w świecie są. Mam taki program, to byście mogli wziąć, a mógłby powiedzieć, a to Waldka program. Bóg to wymyślił. To jest Boże, to jest Boża maszyna, to jest Boże działanie. Zależność, którą Bóg ustanowił. Da nam pieśń pochwalną zamiast ducha zwątpienia. Jeśli nie mamy upadać w tym zwątpieniu, ale z nim walczyć. I to jest, o to chodzi. Walczyć z tym, przeciwstawić się temu, odrzucać zwątpienia. I będą ich zwać dębami sprawiedliwości. Nie dębami łaski, ale dębami sprawiedliwości. Nie taką osiką łaski, taka osika, mówią, osika to jest takie drzewo, którego liście wiecznie się trzęsą. Bo już ci mówiłem coś. Nie słyszała. Ale ją bardzo wyraźnie ciągnie, nie? To jest taki. Osika to jest takie drzewo, które ciągle trzęsie się. Ciągle drżą liście. Nie będziemy takimi osikami, które tylko łaski potrzebują i łaski. Będziemy dębami sprawiedliwości. Dębami sprawiedliwości. Jaj, kochane. stać się dębem sprawiedliwości. Tyle nieprawości w nas, tyle biedy w naszym życiu. A tutaj Pan Bóg mówi, że będą ich zwać dębami sprawiedliwości. Chwała Panu Bogu, do tego nas Bóg wiedzie. Szczepem Pana ku Jego wsławieniu. Szczepem Pana, to Bóg nas zaszczepia, żebyśmy byli właśnie takimi. I zobaczcie, co teraz możemy zrobić, jak będziemy takimi. Jak będzie naszą pieśnią, naszym pragnieniem ta właśnie pieśń. 200, daj mi takiego ducha. Która to była? Ach, rozpal to święte pragnienie, by w prawej czystości tu żyć. By to, co ma jeszcze znaczenie dla mnie, w Twym świetle spłonęło jak nić. Chcę wiernie przykazań strzec Twych. Kochani, jeśli to będzie w naszym życiu, dążeniem naszym, troską naszą, zobaczcie, co się dzieje, co zrobimy. I odbudują starodawne ruiny. To my, to nie tam ktoś odbuduje, Bóg odbuduje, przyjdzie sam. Nie, to ona, o tych mowa, co tutaj wcześniej. O tych ślepych, którzy zostali uzdrowieni, o tych wcześniej smutnych, a teraz olejkiem wesela namaszczonych, o tych, którzy płaczą nad Syjonem i dostali zawój zamiast smutku, zamiast popiołu. To o nich, oni odbudują starodawne ruiny. To co, że życie twojego męża czy dziecka twojego jest jak starodawna ruina? Jak sięgniesz, to tam nic dobrego nie możesz zobaczyć. Żadnych dążeń do Boga. Starodawne ruiny, taki relikt, tylko kurz i pył, tylko w ziemi grzebać od tego i nos zasłonić, bo tylko proch tam jest. Odbudują starodawne ruiny. Te dawne ruiny, o których wszyscy zapomnieli, świat zapomniał i ludzie zapomnieli. Odbudują starodawne ruiny. Podźwigną opustoszałe osiedla przodków. Ja się wierzyć nie chcę, ale tak to jest napisane. Odnowią zburzone miasta, osiedla opustoszałe od wielu pokoleń. Zobaczcie, jaką siłę mają ci. Bożą siłę. Bożą siłę. Chcesz oglądać takie dzieła? No to bądź wytrwały. Bądź wytrwały. I stawią się obcy, aby wpaść w wasze trzody. Ci, którzy teraz sam sobie z daleka swoje życie prowadzą i gardzą nami, stawią się obcy, żeby paść wasze trzody. To jest naprawdę potężne wywyższenie. Boże. Warto. A cudzoziemcy będą waszymi oraczami i winiarzami. Wiecie, nie myślę oczywiście, że ludzie przyjdą i będą naszymi niewolnikami. Ale wiem, że będziemy, powiem, kosztować z tego zwycięstwa Bożego w nas. Że plon tego życia, plon tych błogosławieni, którzy się smucą. Tak? Bo co? Bo oni, przecież Jezus o tym mówi, będą pocieszeni. A cudzoziemcy będą waszymi oraczami i winiarzami, a wy będziecie nazwani kapłanami Pana. Sługami naszego Boga mianować was będą. To jest świadectwo od świata, od tych z zewnątrz. Oni powiedzą, to jest sługa Boga żywego. Chociaż cię teraz nienawidzą, ale tak powiedzą. Sługami naszego Boga mianować was będą. Nawet oni. Bracia i siostry, ja myślę, że to nie jest słowo dla słowa, takich wielkich wizji, ale po prostu naprawdę Boże Królestwo zdobywa świat. Boże Królestwo się poszerza. Bóg przydaje do Kościoła. Bóg czyni Kościół mocnym. Potężnie mocnym. Naprawdę nieugiętym. Nieustraszonym. Bóg czyni Kościół naprawdę chlubą swoją. Bóg czyni Kościół światłością świata. I to jest, wiecie, ludzie może tego nie widzą, albo nie chcą tego widzieć, natomiast ja jestem przekonany, że moce ciemności to widzą i doprowadza to ich do szału. Tak. Kiedy tak jak Paweł wspomniał o tych powiedzmy 100 zabitych dla, czy 30 zabitych dla Chrystusa i w tym nikt nie zdradził Pana. Szatan dostaje szału. Naprawdę jest pokonany. To jest wielka moc. Wiecie, Bóg czyni Kościół takim nieugiętym. Dzisiaj odsłoniłem kolejnego maila i przeczytam tam takie zdanie. Może nawet żeście słyszeli o tym. Zabili, nawet ja o tym mówiłem, to jest niedawne. Zabili rodziców, ojca i matkę gdzieś w Pakistanie chyba. Ojca i matkę w ciąży zostawili, którzy zostawili trójkę małych dzieci. Przerzucili ich do pieca. Dzisiaj czytam takie trochę większe szczegóły. Na oczach tych dzieci, trzyletniej, powiem 5 i 7 może, czy 8, połamali im nogi, żeby nie uciekali. Owinęli w szmaty nasączone benzyną i wrzucili do pieca i spalili. Wiecie, mieć i nie zaprzeć się Jezusa, to jest potężna moc Kościoła. Wiecie, my, no naprawdę to nas przejmuje głęboko i ale Bóg wynagrodzi ich męczeństwo. Będziemy widzieć w niebie te szczególne nagrody, tą szczególną chwałę, którą mają męczennicy. Ale niech to będzie zachętą dla nas, może sądem, jeśli nie potrafimy zrezygnować, zaprzeć się siebie, odrzucić świat, odrzucić ohydne, powiem, lepiące się od brudu, pokusy diabelskie, lepiące się. Mieliście kiedyś możliwość, jeśli macie takie pochłaniacze nad kuchnią, może nie każdy, u nas jeszcze nie jest takie popularne, a mieliście jakąś taką możliwość dotknąć się tego pochłaniacza? Wziąć go w palce? Coś strasznego, nie? Jak to się lepi. Ohydne. Wiecie, takie ohydne są pokusy diabelskie dzisiaj. Tak oblepione. Ohydztwem. Takie są te zdjęcia tych półnagich gwiazd. Tak oblepione tłuszczem. Brzydzić się. Dotknąć tego. Nie umiemy nieraz odrzucić takiego ochyctwa. Niech to będzie dla nas sądem. Teraz. A jeśli już mamy sąd, to niech będzie zachętą, że można wygrać większe walki. Można wygrać większe doświadczenia, większe próby. Ale faktycznie ma być dla nas tylko Jezus. Tylko Jezus. Ma być w nas troska o to, żeby dla Jezusa żyć i mieć z Nim społeczność i być w społeczności z Chrystusem. Wszystko inne może szwankować, ale nie to. Można zrezygnować, nie wiem, z dodatkowego zarobku, z jakiegoś tam ekskluzywnego czegoś tam, co, ach, och, to by się przyda. To może nie wypalić, to można zostawić. Natomiast nigdy, jeśli coś szwankuje na linii ja i Bóg, jeśli coś szwankuje w moim życiu, widzę nieposłuszeństwo, widzę bunt, widzę jakiś brud. Bóg wskazuje mi na coś w moim życiu, Bóg mnie zachęca, Bóg mnie napomina. Podejmujmy walkę, kochani, to nie jest czas pokoju. To jest czas naprawdę coraz większej walki, duchowej walki, coraz większej. Naprawdę, nasz wróg przybiera na sile, potężnie przybiera na sile. Czasem przychodzą jego czasy, przychodzi jego okres, gdzie będzie miał władzę nad wszystkimi narodami, nad całym światem. I on potężnieje teraz, naprawdę potężnieje. I to nie jest tak, że my gdzieś tam jakoś, nie wiem, przypadkiem ocalejemy. Nie ruszy nas. On się przeciwko nam. Musimy być blisko Pana Jezusa Chrystusa. Być blisko Niego. Aby gdy Pan powie dość, zabiera mój Kościół, żeby pójść. Żeby już odpocząć. Tak jak w jednej pieśni śpiewam, szatan będzie w świecie szalał, ale ty z Panem będziesz już. Będziesz śpiewał Bogu pieśni. Chwała Panu Bogu. Niech Bóg nas z tym wzmacnia. Amen.